niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zbliżamy się do Dnia Świętości Życia, jednego z darów Jana Pawła II. Aby dobrze świętować, trzeba dobrze rozumieć, co i dlaczego świętujemy. Uwzględnić należy też konkretne okoliczności świętowania. Powodem wprowadzenia Dnia Świętości Życia jest zatrważający, bo szeroko dzisiaj rozpowszechniony i głęboko sięgający brak szacunku dla godności ludzkiego życia, zwłaszcza na jego początku i u jego kresu. Co roku trzeba jednak ponawiać refleksję także nad konkretnymi okolicznościami szerzącymi negatywne postawy wobec ludzkiego życia. Jedną z tych okoliczności jest aktywność w naszych szeregach rozmaitych zwodzicieli. Utrudniają oni swoją pozycją i autorytetem zawodowym moralne rozeznania nawet bardzo prostych sprawach. Szczególnie ważnym i arcyaktualnym przykładem może być sprawa tzw. klauzuli sumienia dla lekarzy. Głośne stanowisko Komitetu Bioetycznego Polskiej Akademii Nauk zostało skrytykowane i odrzucone przez bioetycznych ekspertów Episkopatu Polski. Zabrali głos w tej sprawie także wpływowi polscy lekarze i bardzo wpływowi polscy prawnicy. Jeśli Komitet Polskiej Akademii Nauk żąda od lekarzy uczestniczenia przynajmniej w niektórych przypadkach legalnej aborcji, a współuczestniczenia w pozostałych, to eksperci Episkopatu Polski domagają się uszanowania prawa lekarzy do odmowy jakiegokolwiek uczestniczenia i to w każdej postaci aborcji. Ale prezes Naczelnej Rady Lekarskiej wyraził inne stanowisko. Wprawdzie sprzeciwił się jakiemukolwiek ograniczaniu klauzuli sumienia dla lekarzy, to jednak utrzymuje, że szukaniem i wskazywaniem aborcjonistów, którzy zechcą dokonywać aborcji dopuszczonej w polskim prawie, winny zajmować się instytucje państwa, czyli wojewoda, burmistrz lub wójt. Niestety zgadza się z tym stanowiskiem znany polski prawnik, profesor prawa, wieloletni sędzia, a nawet prezes Trybunału Konstytucyjnego. Skoro to państwo wprowadziło dopuszczalność aborcji w pewnych sytuacjach, to również państwo, jego odpowiednie władze, jakoby powinny zadbać o możliwość skorzystania z tej legalnej aborcji. Czyżby zatem sumienie było tylko do dyspozycji lekarzy, a inni ludzie, inni obywatele już jakoś pozbawieni byliby sumienia? Innymi słowy, czyżby zatem tylko lekarzom przyznawać prawo do kierowania się sumieniem, a urzędnikom już nie? A zatem, jeśli prawo zezwala na jakąś zbrodnię, to czy odpowiedni urzędnicy powinni uczestniczyć w tej zbrodni? Czyżby urzędnicy nie mieli prawa do działania zgodnie z sumieniem? Ludzkość pamięta takiego urzędnika, który tylko wykonywał zbrodnicze prawo i rozkazy swoich przełożonych. Tym urzędnikiem mordującym zza biurka był oczywiście Adolf Eichmann. Każdy człowiek, jako istota rozumna, ma prawo i obowiązek zawsze i wszędzie działać zgodnie z własnym sumieniem. W przypadku zaś kolizji własnego sumienia ze zbrodniczym prawem także obowiązuje odmowa respektowania tego prawnego bezprawia. I tego właśnie trzeba uczyć obywateli Rzeczpospolitej. Co więcej, samo postulowanie, aby niektórzy z tych obywateli brali udział w zbrodni, kierownicy ośrodków zdrowia, czy burmistrzowie lub wojewodowie, już jest uczestniczeniem w tej zbrodni, bo zachęcaniem czy zmuszaniem innych do zbrodni. W Dzień Świętości Życia trzeba to sobie po męsku i po przyjacielsku powiedzieć. Prawdziwa przyjaźń dla innych jest trudna, szuka bowiem prawdziwego dobra przyjaciela, nawet jeśli on ucieka przed tym trudnym dobrem. Nie zbudujemy Polski jako domu dla wszystkich, jeśli będziemy zmuszali niektórych z nas do działania wbrew sumieniu, do uczestniczenia w zbrodni. Drugi błąd myślowy, który zadomowił się w umysłach przynajmniej części polskiego środowiska medycznego, dotyczy skierowań na tzw. proaborcyjne badania prenatalne. Już znieprawiono sumienia niektórych lekarzy w tej sprawie. Twierdzą oni, że wystawianie skierowań na proaborcyjne badania prenatalne jest działaniem moralnie dobrym, bo ratującym życie. Część tych badań Rozpraszać ma niepokoje rodziców odnośnie do stanu zdrowia ich dziecka przed urodzeniem, a zatem wstrzymywać przed aborcją. Brak zaś tych badań może natomiast popchnąć w kierunku aborcji. Tak niektórzy u nas twierdzą. Być może już nie pamiętamy, ale dokładnie w taki sam sposób argumentowała część niemieckich biskupów walczących z Janem Pawłem II, proszącym wiele lat, domagającym się zaprzestania działania w Niemczech tak zwanych przedaborcyjnych poradni katolickich. Być może już nie pamiętamy, ale dokładnie tak samo argumentowała część niemieckich biskupów walczących z Janem Pawłem II, proszącym wiele lat i domagającym się zaprzestania działania w Niemczech tak zwanych przedaborcyjnych poradni katolickich. Poprawna etycznie argumentacja nie poprzestaje tylko na kalkulacji zysków i strat. Co z tego, że ratuje się życie niektórym, ale bierze się udział w zbrodni? Aby dokonać moralnej oceny jakiegoś czynu, również wydania skierowania na proaborcyjne badania prenatalne, trzeba dokonać wglądu w jego istotę. Co jest zatem istotą skierowania na nieterapeutyczne badania prenatalne? Tą istotą nie jest służenie leczeniu dziecka, ale odsłonięciu jego ewentualnej choroby. Po co? Nie po to, aby to dziecko uleczyć, ale aby otworzyć drogę do jego zabicia. Taki jest obiektywny, immanentny sens tych skierowań na badania prenatalne. Cała ewentualna reszta to samo usprawiedliwianie się przez uczestników tej procedury. Zdecydowany sprzeciw wobec niej grozi lekarzom kłopoty. Zamiast jednak radować się z tych kłopotów, bo przychodzi cierpieć w dobrej sprawie, to niektórzy rezygnują z tego chwalebnego cierpienia i racjonalizują własną moralną słabość. Przekonują zatem siebie i innych, że wystawianie skierowań na badania prenatalne nie jest zbrodnią. Aby zatem rozumnie świętować Dzień Świętości Życia, trzeba wpierw uporządkować myślenie na ten temat. Szczęść Boże!